Nowe zimne wojny. Zmierzch złudzeń i chińska gra o potęgę. Materiał przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Po okresie złudzeń o automatycznej liberalizacji i pokoju, które miały nastąpić wraz z integracją gospodarczą Chin i Rosji ze światem zachodnim, rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te założenia. Artykuł demaskuje błąd logiczny leżący u podstaw doktryny epoki jednobiegunowej, pokazując, że związki między gospodarką a polityką nie są deterministyczne, lecz podlegają ciągłej weryfikacji. Autor analizuje, jak Chiny pod przywództwem Xi Jinpinga zerwały z zasadą ukrywania siły, przechodząc do otwartej rywalizacji o globalną dominację poprzez strategiczne połączenie gospodarki, technologii i wojska. Tekst ujawnia asymetrię interpretacyjną, w której integracja gospodarcza była traktowana przez Zachód jako narzędzie socjalizacji normatywnej, a przez Chiny instrumentalnie, jako sposób na pozyskanie zasobów bez przyjmowania liberalnych wartości. Aby zdemontować intelektualną architekturę epoki jednobiegunowej, wystarczy rozważyć trzy zdania, które ujawniają jej fundamentalne założenia. Niech zdanie P reprezentuje wielką nadzieję Zachodu. Jeżeli nastąpi głęboka integracja gospodarcza między demokracjami a państwami autorytarnymi, to w długim okresie doprowadzi ona do politycznej liberalizacji tych drugich. Niech zdanie Q wyraża tezę o komercyjnym pokoju. Jeżeli między państwami występuje wysoka współzależność gospodarcza, to prawdopodobieństwo konfliktu militarnego między nimi radykalnie spada. Wreszcie niech R oznacza historyczny fakt. Chiny oraz Rosja zostały skutecznie zintegrowane z gospodarką światową pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Cały gmach myślenia politycznego po 1989 roku opierał się na dwóch implikacjach. Z faktu R wynika P oraz z faktu R wynika Q. Przyjmowano za pewnik, że z integracji nieuchronnie wynika liberalizacja oraz pokój. Doświadczenie ostatniej dekady brutalnie unieważniło ten schemat. Empiria dostarcza miażdżących dowodów na fałszywość obu konkluzji. Chiny i Rosja stały się częścią globalnego systemu, lecz nie nastąpiła liberalizacja. Przeciwnie, autorytarne struktury władzy uległy konsolidacji. Integracja nie zapobiegła agresji na Ukrainę ani nie wyeliminowała groźby konfliktu o Tajwan. W świetle rachunku zdań sytuacja jest jednoznaczna. Jeżeli poprzednik implikacji jest prawdziwy, a jej następnik fałszywy, to cała implikacja jest logicznie fałszywa. Oznacza to, że doktrynalny rdzeń epoki jednobiegunowej był po prostu błędem logicznym. Wnioskowanie z integracji do liberalizacji nie było koniecznością, lecz aktem wiary. Dla zarządów i rad nadzorczych ta lekcja ma praktyczne konsekwencje. Strategie korporacyjne oparte na założeniu, że integracja z autorytarnym partnerem automatycznie redukuje ryzyko polityczne, są pozbawione podstaw. Wymagają one surowej oceny struktury władzy i motywacji politycznych partnera, a nie naiwnej ufności w pacyfikującą moc rynku. Jeżeli porządek jednobiegunowy opierał się na założeniu, że żaden aktor nie połączy wzrostu gospodarczego z żelazną centralizacją władzy, to Chiny stanowią radykalne obalenie tej tezy. Jeszcze w latach 70. były państwem agrarnym i technologicznie zapóźnionym. Transformacja nabrała impetu w latach 90., kiedy roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto sięgało 11%. W 2001 roku przy poparciu Stanów Zjednoczonych Chiny stały się pełnoprawnym uczestnikiem Światowej Organizacji Handlu. Przez lata obowiązywała strategia Deng Xiaopinga, ukrywać swoją siłę i czekać na swój czas. Zachód odczytał to jako zapowiedź pokojowego włączenia Chin do istniejącego porządku. Była to jednak fundamentalna asymetria interpretacyjna. Z perspektywy amerykańskiej integracja miała służyć socjalizacji do zachodnich wartości. Z perspektywy chińskiej była traktowana czysto instrumentalnie, jako sposób na pozyskanie technologii i kapitału, bez zamiaru przyjmowania liberalnych założeń. Momentem przełomowym jest objęcie władzy przez Xi Jinpinga. W jego myśleniu Stany Zjednoczone weszły w fazę cywilizacyjnego zmęczenia, podczas gdy Chiny uosabiają dynamikę. Xi zrywa z doktryną ukrywania siły, inaugurując przejście od bogactwa do potęgi. Miejsce wzrostu gospodarczego zajmuje bezpieczeństwo narodowe i integralność władzy partii. Wszystko, co zwiększa autonomię technologiczną Chin i pozwala uniezależnić się od zachodnich łańcuchów dostaw, jest traktowane jako element nadrzędnej strategii. Program Made in China 2025 stanowi konstytucję tej nowej fazy. Zakłada on osiągnięcie samowystarczalności w kluczowych sektorach, takich jak półprzewodniki, sztuczna inteligencja czy biotechnologia. Ambicja ta opisuje projekt wyprzedzenia Zachodu i wyparcia go z pozycji arbitra definiującego zaawansowaną technologię. Zewnętrzną manifestacją tej logiki jest inicjatywa Pasa i Szlaku. Pekin kreśli w niej materialną mapę nowej siatki zależności, rekonstruując peryferię światowego systemu gospodarczego tak, aby znalazły się w orbicie grawitacyjnej Chin. Struktura finansowania tych projektów nosi znamiona dyplomacji pułapki zadłużenia. Kredyty oferowane przez chińskie instytucje są często droższe, a klauzule zabezpieczające znacznie bardziej restrykcyjne. W przypadku niewypłacalności kontrakt stwarza możliwość przejęcia kontroli nad strategiczną infrastrukturą. Port Hambantota na Sri Lance stał się symbolicznym przykładem tej logiki. Z perspektywy Pekinu to techniczna konsekwencja kontraktu. Z punktu widzenia Zachodu, nowa forma dominacji, w której instrumentem staje się wierzytelność, a nie formalny protektorat. Epicentrum nowych zimnych wojen nie znajduje się już w przestrzeni definiowanej przez liczbę czołgów czy dywizji pancernych. Chodzi o kontrolę nad wąskimi gardłami technologii. W tej rzeczywistości półprzewodniki stają się ropą napędzającą gospodarkę, a sztuczna inteligencja zyskuje rangę nowej artylerii. Waszyngton z opóźnieniem uświadomił sobie krytyczną zależność od tajwańskiego giganta TSMC, który odpowiada za produkcję większości zaawansowanych układów scalonych. Taka asymetria, ulokowana w zasięgu potencjalnej blokady Chin, stała się strategicznie nie do obrony. Nowe zimne wojny mają również wymiar militarny. Jednym z najbardziej niepokojących procesów jest rozbudowa chińskiego arsenału nuklearnego. Raporty wskazują na tempo przyrostu rzędu 100 głowic rocznie. Pekin może osiągnąć pułap 1000 głowic około 2030 roku. Dla logiki odstraszania oznacza to przejście od stabilnego układu dwustronnego do nieprzewidywalnej gry trójstronnej. Stany Zjednoczone muszą jednocześnie odstraszać Rosję i Chiny, dwa mocarstwa deklarujące partnerstwo bez granic. Na tę niestabilność nakłada się rozwój broni hipersonicznej, która podważa założenia dotyczące czasu reakcji i skuteczności obrony. Wyrazem nowej doktryny amerykańskiej stał się pakiet restrykcji eksportowych, zdefiniowany przez Jake'a Sullivana jako małe podwórko otoczone wysokim płotem. Małe podwórko to newralgiczny zestaw technologii krytycznych, a wysoki płot to rygorystyczne bariery uniemożliwiające ich transfer do Pekinu. Reakcja Chin jest dwutorowa. Z jednej strony następuje przyspieszenie inwestycji w krajowy przemysł półprzewodników. Z drugiej, Pekin intensyfikuje działania mające na celu pogłębienie światowej zależności od chińskiej produkcji chipów starszej generacji oraz procesów ich pakowania. W ten sposób konstruowana jest asymetria, w której Chiny zachowują potężne środki nacisku na graczy zachodnich. Chińska koncepcja cyberbezpieczeństwa stanowi zaprzeczenie zachodnich prób równowagi między ochroną infrastruktury a sferą prywatną. W optyce Pekinu, cyberbezpieczeństwo to integralny element stabilności reżimu. Xi Jinping buduje system, w którym dane obywateli i aparatura nadzoru stapiają się w jeden arsenał służący do prewencyjnego tłumienia buntu. Ta sama logika znajduje odzwierciedlenie w wymiarze zewnętrznym. Agresywne kampanie wywiadowcze, kradzież planów myśliwca F-35 czy infiltracja sieci energetycznych to metodyczne przygotowanie do scenariusza, w którym ewentualny konflikt zostanie poprzedzony paraliżem amerykańskiej zdolności do odpowiedzi. Cyberprzestrzeń staje się prologiem do działań kinetycznych. W logice decyzji podejmowanych przez globalny biznes dostrzegamy trzy tendencje. Po pierwsze, narasta przeświadczenie o nieuchronności trwałej bifurkacji systemu technologicznego. Powstaną dwa odrębne ekosystemy standardów i sprzętu. Jeden zdominowany przez firmy amerykańskie, drugi budowany przez Chiny. Po drugie, biznes akceptuje trwałość zjawiska de-risking, czyli zmniejszania ryzyka poprzez dywersyfikację, zamiast radykalnego rozłączenia gospodarek. Po trzecie, strategie korporacyjne stają się rodzajem quasi-polityki zagranicznej. Przedsiębiorstwa tracą luksus rynkowej neutralności i muszą zajmować stanowisko wobec sporów mocarstw. Doktryna konfliktu Zachodu oparta na modelach zimnowojennych ujawnia ograniczenia w starciu z tradycją chińską. Traktat Sanzi poucza, że najwyższą sztuką jest pokonać wroga bez walki. W realiach rywalizacji o chipy oznacza to zdolność do przeprogramowania reguł gry tak, aby przeciwnik został zmuszony do ustępstw, zanim padnie pierwszy strzał. Często mówi się, że Chiny grają w go, podczas gdy Zachód myśli w kategoriach szachownicy. W szachach strategia koncentruje się na bezpośrednim ataku na króla. Go natomiast jest grą o cierpliwe otaczanie terytorium, gdzie poświęcenie lokalnych grup jest ceną za globalną przewagę. Inicjatywa pasa i szlaku czy przejmowanie kontroli nad łańcuchami dostaw to właśnie rozkładanie kamieni na planszy. Zachodnie analizy uporczywie wypatrują momentu przesilenia, jasnej daty demonstracji siły. Tymczasem matryca go sugeruje, że decydujący ruch może być skromny. Podpisanie umowy o bazie morskiej, przejęcie portu lub ustanowienie standardu technologicznego. W chwili, gdy Zachód zda sobie sprawę z ich konsekwencji, układ sił może być już nieodwracalny. Skoro nie ma powrotu do rzeczywistości sprzed Wielkiej Wojny Chipowej, należy zaprojektować nową architekturę bezpieczeństwa. Niezbędne jest stworzenie formatu rozmów nuklearnych obejmującego Chiny, aby redukować ryzyko katastrofalnego nieporozumienia. Potrzebujemy również konwencji genewskiej dla cyberprzestrzeni, zakazującej atakowania infrastruktury krytycznej w czasie pokoju. Zasadna byłaby budowa klubów technologicznych dla państw podzielających standardy przejrzystości. Globalne przedsiębiorstwa muszą wpisać analizę geopolityczną w rdzeń zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza, bez zrozumienia natury nowych zimnych wojen, działa w stanie głębokiej nieświadomości. W labiryncie nowych zimnych wojen, gdzie granice między pokojem a konfliktem stają się płynne, a oszustwo staje się naczelną zasadą, Zachód próbuje odnaleźć się w grze, której reguły zostały zmienione. Czy w pogoni za bezpieczeństwem nie poświęcimy wartości, które miały nas definiować? A może to właśnie elastyczność i adaptacja staną się naszą najpotężniejszą bronią w tym nowym, nieprzewidywalnym świecie?